Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. I witam ojca Benedykta Cisonia, który jest z nami od tego momentu. Drodzy Państwo, i witam naszych gości dzisiejszych, którzy już są z nami, telefonicznie niestety, ale są. Ksiądz doktor Arkadiusz Zawistowski. Halo.
Halo, szczęść Boże wszystkim, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże, księże, doktorze, ksiądz Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. Już kilkakrotnie ksiądz był gościem tej audycji, czasami nawet osobiście, przed laty, przed COVID-em.
Prawda, to prawda.
Mam nadzieję, że jeszcze będzie taka sytuacja, że spotkamy się w studiu, bo to zawsze lepiej rozmawia się. Oraz pan doktor Mirosław Pietrzak. Witam pana doktora.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pan doktor jest internistą, specjalistą medycyny paliatywnej, współzałożycielem hospicjum i pracownikiem również hospicjum w Gdyni. Zgadza się?
Tak, zgadza się, panie redaktor.
A czy nie jest pan też kierownikiem tego hospicjum?
Nie, pełnię taką rolę służebną jako lekarz w hospicjum stacjonarium, że tak powiem, no,
nadzorujący. Gdzieś tam czytałam o jakiejś kierowniczej roli i nie wiedziałam, czy tu wstawić.
Nie, może kierownicze role to zostawmy.
Aha, dobrze. Oraz pan doktor jest w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. To może tu pan doktor jest prezesem?
No, przez 2 lata, tak. Aha. Przez 2 kadencje tak byłem. Tak, w tej chwili już nie. Obowiązuje nas statut i obecnie nie jestem.
Kadencyjność,
tak? Ale uczestniczę w działaniach, w działalności, tak.
Tak, panie doktorze, pan doktor jest dzisiaj pierwszy raz w tej audycji, a więc bardzo, bardzo serdecznie pana doktora witam.
Dziękuję bardzo, ja również wszystkich witam, radiosłuchaczy.
Powiem tak, że to ksiądz Arkadiusz wskazał pana doktora jako najbardziej odpowiednią osobę do dzisiejszej audycji. Drodzy panowie, oczywiście trzeba rozmawiać, mówię trzeba, no bo wczoraj był Światowy Dzień Chorego, więc dzisiaj trzeba rozmawiać o Światowym Dniu Chorego. A tak konkretniej to o tym przesłaniu, które od 31 lat każdorazowy Ojciec Święty kieruje do Kościoła, do osób chorych, ale do w ogóle do Kościoła, list do chorych. I dzisiaj przede wszystkim skupimy się na treści tego listu, tegorocznego, który skierował do nas Ojciec Święty Franciszek. Ale żeby zacząć mówić o liście, to może księże, doktorze, powiedzmy w ogóle o Światowych Dniach Chorego, bo może to ktoś jeszcze dobrze byłoby, żeby usłyszał troszeczkę o historii, ale tak bardzo skrótowo.
To przypomnijmy sobie, bo to każdemu z nas jest potrzebne, żeby sobie przypomnieć. Mianowicie tak. Pierwszy Światowy Dzień Chorego miał miejsce 11 lutego 1993 roku w Lourdes. Ale samo ustanowienie tego dnia było w Fatimie 13 maja 1992 roku.
Jan to nam Paweł coś II, mówi, to 13 maja, prawda?
Właśnie. 11 lat od zamachu na jego życie ustanawia taki dzień, sam doświadczając wcześniej cierpienia, będąc w szpitalu, będąc też w momencie, gdzie mógł stracić życie, gdzie to życie było zagrożone, ustanawia taki dzień, aby Kościołowi właśnie pomóc w refleksji, ale także w różnych inicjatywach duszpasterskich na rzecz osób chorych.
Tak. Księże doktorze, ja powiem tak, to już wiele, wiele razy w tych audycjach jakoś o tym mówiliśmy. Ja to zawsze podkreślam, że Ojciec Święty Jan Paweł II jakoś tak dzielił się z nami tą myślą, czy dzielił się, że do rozumienia cierpienia, do bliskości z osobami chorymi, on też musiał dorastać.
To prawda, miał dobrych nauczycieli, tak. w Krakowie panią Hannę Szanowską,
tak.
Ale przecież też panią Wandę Pułtawską.
Właśnie.
Był z gronem lekarzy, medyków, bardzo zaprzyjaźniony, służył im przez również rekolekcje, konferencje i takich również przez to, że im towarzyszył i był ich kierownikiem duchowym. Także to jest też bardzo piękne, że oni mu pozwolili, czy pomogli dojrzewać do kogoś, do roli takiej, żeby był pasterzem, który zauważa też chore owce, cierpiące, potrzebujące wsparcia, pomocy.
Dla mnie księże doktorze i panie doktorze, to najbardziej ujmujące jest to, że Ojciec Święty dzieli się tym swoim doświadczeniem i mówi o jakiejś takiej swojej nieśmiałości, kiedy był młodym kapłanem wobec osób cierpiących, jak gdyby wchodząc też w nasze role, kiedy my czasami mamy taki poryw serca, żeby towarzyszyć osobie chorej, ale po prostu jesteśmy, mówiąc, użyję tego słowa jeszcze raz, jesteśmy nieśmiali, nie wiemy jak, boimy się, że może zranimy jakąś postawą naszą czy słowem. I Ojciec Święty mówił bardzo często, nie bójmy się, bądźmy po prostu.
Słowo, to przecież słowa papieża już od samego, po prostu Jana Pawła, świętego Jana Pawła II,
tak.
Nie lękajcie się. A do chorych mówił, że jesteście moją siłą, jesteście siłą Kościoła. Jak można by powiedzieć, takim oczkiem w głowie Kościoła powszechnego to są właśnie chorzy, cierpiący. Bo tutaj bym chciał nawiązać też i do encykliki obecnego papieża Franciszka, gdzie jest porównanie, jest jakby połączenie Starego Testamentu i proroka Ezechiela z Nowym Testamentem, z przypowieścią właśnie o tym dobrym Samarytaninie.
Tak, będziemy o tym mówić, panie doktorze, zaraz szerzej. A ja chciałabym zacząć, jeżeli można, zacząć od pierwszego, najpierw od tytułu tegorocznego listu. Miej o nim staranie, współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia. I pierwsze zdanie jest takie: choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia, ale może jednak stać się czymś nieludzkim, jeżeli przeżywana jest w izolacji. To jest chyba właściwie to zdanie mówi, to jest cały sens właściwie, prawda, przesłania, że choroba dotyka nas przecież, czy chcemy, czy nie chcemy i chorujemy zwyczajnie. Jest to ludzkie...
To jest powszechne doświadczenie każdego
tak,
z nas.
Trudno
bez pomocy drugiej osoby się w tym wszystkim odnaleźć.
Tak, właśnie. Powiedzmy troszeczkę o to, co już pan doktor zaczął. Panie doktorze, ja tak brutalnie panu przerwałam, ale może proszę kontynuować te biblijne może odniesienia, które wynikają z listu.
Również i w tym liście wynika, że chory jest tym podmiotem, tak? I tutaj mi przychodzą inne jeszcze słowa z Pisma Świętego, z listu do Koryntian świętego Pawła, który mówi, że Bóg wybiera właśnie to, co głupie w oczach tego świata i to, co marne, i to, co jest niemocne, i to, co nie jest szlachetnie urodzone. To wszystko, co jest pokrzywdzone i czym świat zgardził. Świat współczesny teraz bardzo mówi właśnie o tężyźnie, o kulturze, o postępie techniki.
O wydajności, tak.
A ci chorzy gdzieś są zepchnięte. Tematem tabu jest w ogóle śmierć, ale to jest pewno na inne spotkanie mówić. Natomiast i również i chorzy, tak? A co choremu może dać każdy lekarz, każda pielęgniarka, każdy pracownik? Nie zawsze możemy go wyleczyć. To co powiedział ksiądz właśnie, duszpasterz, choroba jest naszą częścią życia i wcześniej czy później każdy z nas będzie potrzebował tej pomocy lekarskiej. Bardzo często, bo to powiedziałam o tej technice, gdzie dochodzi do wyleczenia, do sukcesu, można powiedzieć, ale przede wszystkim to, co, ale w jaki sposób, to, co możemy ofiarować, to, co mówi papież Franciszek, towarzyszenie temu choremu, bycie z nim, szczególnie w tych sytuacjach, niestety medycyna musi z pokorą pochylić głowę, że nie dochodzimy do pewnego bariery nie jesteśmy w sposób przynieść tego pożądanego efektu, tak zwanego w cudzysłowie sukcesu medycznego, wyzdrowienia. I tutaj możemy zaofiarować to towarzyszenie. I to, co w pierwszym zdaniu Ojciec Święty Franciszek mówi, miej o nim staranie, czyli staranie o chorego. pełną empatię, cały personel medyczny, od najwyższego szczebla aż do tego najniższego szczebla, również z administracją, żeby chory nam się nie zgubił w tych różnych słupkach, procedurach, wykresach, żeby on był podmiotem. To, tak, co jest bardzo wartościowe, żeby czuł to wsparcie, że jesteśmy z chorym, że mu się oddajemy na tyle, ile potrafimy. Nasz pełen profesjonalizm, ale i nasza empatia, nasze oddanie. Ja bym może nawet nie nazwał tego współczuciem, jak towarzyszeniem, bycie z chorym.
Chociaż tak? Ojciec Święty używa kilkakrotnie tak. tego pojęcia współczucia, a nawet jeszcze innego, czułość, prawda?
Czułość, tak. Czułość jak najbardziej. Ja myślę, że chorzy tak do końca nie bardzo mówią takie, to musi być piękne współczucie, właśnie przejawiające się w tej opiece, w towarzyszeniu bycia z chorym.
Nie same
zarówno
emocje,
personel medyczny,
prawda?
Ale także i rodzina, tak? I przywartościowanie pewnych pojęć, to jest bardzo, bardzo ważne.
Tak, ja chciałabym, dziękuję panie doktorze, ja wiem, że pan doktor mówi tak też z perspektywy swojego doświadczenia codziennego, towarzyszenia osobom w stanie terminalnym, w hospicjum,
tak.
prawda?
Tak, gdzie to jest bardzo istotne w tych sytuacjach. Tak,
my o hospicjum, o sytuacji człowieka w hospicjum i o służbie zdrowia, czy o pomocy, o wsparciu hospicyjnym wielokrotnie mówiliśmy. Mam nadzieję, że z panem doktorem się też umówimy na jakieś spotkanie, tu w studiu może. A chciałabym jednak wrócić do tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, którą tutaj przywołuje Ojciec Święty. I do takiego pytania, bo ta przypowieść zaczyna się od pytania, kto jest moim bliźnim, tak? Jeżeli jest w tytule, miej o nim staranie, to na ile my, bo rozumiem służba zdrowia, personel, lekarze, pielęgniarki, to wszystko, o czym pan doktor mówił, są niejako powołani ze względu na swoją rolę, prawda, do tak. starania. Ale czy ten list też skierowany jest, księże doktorze i panie doktorze, czy też skierowany jest do nich? Kto jest tym bliźnim?
Ja odpowiem krótko. Każdy z nas, i pani redaktor, i ksiądz, i ja, i przede wszystkim rodzina, ci, którzy są w pobliżu, ci są najbardziej do tego powołani i o tym chyba mówi, nie chyba, tylko na pewno mówi papież Franciszek. Każdy z nas powinien pochylić się ze swoją miłością, ze swoją wiedzą nad chorym, nad cierpiącym. Dostrzec nie tylko samą chorobę, ale człowieka. Człowieka z ciałem i duszą, bo tym jesteśmy. Czy z jego duchowością, nie ujmując jego żadnym przekonaniom wcześniejszym i obecnym, które chory reprezentuje. To jest bardzo ważne, żeby mieć właśnie starania na tyle, ile każdy z nas potrafi i na tyle, ile nasza wiedza na to pozwala, ale także nasza dobroć ludzka. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz podkreślam, to właśnie to towarzyszenie, oddanie się drugiemu człowiekowi, w tym wypadku właśnie choremu.
Tak, i to można, może to się dziać w życiu codziennym naszym również, nie tylko w placówkach służby zdrowia, prawda?
Tak,
bo to nie jest przecież tylko list do ludzi czy osób, które są chore w szpitalach, w placówkach różnych opiekuńczych i personelu tak zwanego, ale też do nas wszystkich.
To właśnie, tak, to może... pani Basiu, tak? jest bardzo istotne, ponieważ my ciągle, mówiąc o chorych, zamykamy ich w tej przestrzeni instytucji medycznych. A przecież wielu chorych jest w domach i często to są bardzo przewlekłe choroby i wymagające od rodzin wielkiego poświęcenia, tak ułożenia życia, żeby mogli im właśnie towarzyszyć.
Czasami zupełnej modyfikacji planów życiowych.
Ja tu mogę powiedzieć o takiej historyjce, tak, że jedna z pielęgniarek, która na co dzień pracuje w szpitalu, biegnie szybko po pracy do domu, żeby tam zaopiekować się swoją mamą, która jest ma demencję. A kiedy ona jest w pracy, no to opiekuje się nią sąsiadka. Więc żeby miała jakąś taką kontrolę, patrzyła, czy ona nie odkręci gazu, nie wody, prawda, bo no wiadomo, człowiek z demencją nie ma pełnej takiej świadomości swoich czynów. Zatem to wymaga, tak, od tych ludzi połączenia często pracy zarobkowej z pracą, z posługą, z pomocą, z towarzyszeniem swojej mamie, swojemu tacie, swojemu bratu, nie wiem, dziecku. I to jest też właśnie taki krajobraz, tak, naszej rzeczywistości, że w domach jest wielu chorych i to orędzie, które papież pisze, no nie jest skierowane, tak jak pani powiedziała, tylko i wyłącznie do instytucji, tam gdzie są chorzy w instytucjach medycznych, ale również w tych domach, w domach rodzinnych.
Tak, my tutaj w tych audycjach, drodzy panowie, bardzo często mamy takie przykłady osób, no heroicznych, powiedziałabym, świętych współczesnych, którzy opiekują się całe lata swoimi bliskimi w domu, nie oczekując na jakieś no pochwały, medale i tak dalej. Oczywiście inną kwestią jest, jak zorganizować tę pomoc w środowisku i rodzinnym i sąsiedzkim, żeby taka opieka, żeby opiekun nie stracił zbyt szybko sił, prawda, żeby mógł tę opiekę sprawować. Ale to jest, o tym problemie wielokrotnie też w tych audycjach mówiliśmy.
Tak, oczywiście. Tak? Bo tutaj dochodzi, panie doktorze, że mogę przejść do właśnie
proszę,
do
proszę.
Ci chorzy właśnie i zarówno ci, co mówił tutaj ksiądz Arkadiusz i rodziny, no, dochodzą do pewnego pewnej takiej wartości, prawda, a także zadają sobie pytanie, szczególnie opiekunowie, właśnie o sensie ludzkiego cierpienia, o tym pięknie przez laty mówi w swoim liście, o sensie ludzkiego cierpienia Jan Paweł II, prawda. I jeżeli pozwolicie państwo, to bym tutaj przytoczył mały fragment, ale nie z listu, a gdy mówił do małych dzieci, bo co powiedzieć właśnie małym dzieciom? One są bardzo szczere i otwarte, a też przecież cierpią. Tego nie powiedzieliśmy. Tutaj Jan Paweł II i tak jak powiedziałem, mówił, że to jest to najważniejsze jakby centrum Kościoła powszechnego. Ale pamiętam, że kiedyś przygotowałem się do zupełnie na inny temat, ale tam wchodziło też cierpienie pewnej osoby i sens ludzkiego cierpienia. I tutaj pamiętam te słowa, które powiedział do małych dzieci Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. Cierpienie nie jest karą za grzechy, ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje. Tak powiedział kiedyś święty Jan Paweł II, ale w liście papieża Franciszka, wołując proroka Ezechiela i porównując i chorych, i cierpiących do owieczek, no jest mowa, że zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię. I myślę, że te rodziny chyba właśnie to umocnienie mają no, w Bogu. Tym, który jako Bóg człowiek sam cierpiał i wie, jak, co to jest cierpienie i jaki jest sens tego cierpienia. Bo przecież jak w księdze proroka Izajasza jest powiedziane, ci, co zaufali Panu, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez wytchnienia idą. Może troszkę przekręciłem, za to przepraszam, ale sens jest. I to właśnie to, co mówił ksiądz Arkadiusz, to są dla tych właśnie, którzy opiekują się tymi chorymi, którzy łączą pracę swoją z opieką w domu dla przewlekłych chorymi. Oni skądś mają moc i tą siłę. No ja myślę osobiście, że właśnie pochodzącą z góry od Wszechmogącego.
Tak. To racja, to pan doktor Mirosław Pietrzak. Księże doktorze, czy ksiądz chciałby tu może coś dodać? Bo ja chciałam jeszcze o jeden aspekt z tego listu jakoś tak wyłonić. Jeden taki akapit.
Ktoś mi opowiadał kiedyś, że dostał takie natchnienie, tak? Takie wewnętrzne takie natchnienie, że ma zadzwonić do osoby, z którą no, nie kontaktował się systematycznie, ale miał przez kilka dni takie wewnętrzne natchnienie zadzwoń. Tak? Ja myślę, że to jest jakiś taki był głos od Ducha Świętego i on dzwoni, okazuje się, że ta osoba jest chora i to ciężko chora.
I ona się tak bardzo ucieszyła właśnie, że do niej ten telefon został wykonany, że ona mogła słabym głosem opowiedzieć tą swoją historię i mogła się trochę wyżalić, porozmawiać. Więc to jest potwierdzenie, że to, o czym mówi pan doktor, że Bóg, kochając nas, daje takie natchnienia i daje takie siły właśnie tym, którzy chcą służyć jak swoim bliskim chorym, czy w ogóle chorym, tak? Bo to też trzeba tutaj mówić o wspaniałej grupie wolontariuszy, którzy też bezinteresownie działają, czy w hospicjum, ale też w różnych innych instytucjach medycznych, czy w domach opieki społecznej.
Tak.
Także przychodzą księży do domów również wolontariusze, prawda? Towarzyszą wtedy, gdy właśnie rodzina, to ksiądz wspomniał o tej pani zabieganej, jest nieobecna. Chociażby na kilkadziesiąt minut czytają książki, tak? Słuchają wspólnie muzyki. Tutaj to, co kiedyś poruszyła jedna z profesor, pani profesor de Waldengałuszko, to takie przewartościowanie, szczególnie u chorych ciężkich, ciężko chorych, nieuleczalnych, gdzie ta choroba trwa długo. Inaczej spojrzenie na swoje życie. I ci wolontariusze, psychologowie pomagają i kapłan również, który przychodzi, który odwiedza tych chorych z sakramentami, pomagają właśnie przewartościować. Jeden z chorych właśnie opowiadał, że teraz to ja maluję, coś próbuję pisać, wspomnienia. To jest bardzo ważne, to jest istotne. Zupełnie inny jest system wartości i u chorych, a również u tych rodzin. To ja mówię, to są tak zwani, pani redaktor, to są cisi bohaterowie, ci, którzy opiekują się latami chorymi, którzy są przykuci do łoża swojej boleści w domach właśnie.
Tak, pan doktor.
Ale pokazanie im, że to może być również piękne, to cierpienie. Ja słyszałem taką opowieść, a nie wiem, na ile to jest powtarzane przez kapłanów, bo ja to słyszałem na rekolekcjach kiedyś, że młody człowiek, który no, całe życie będzie ciężko chory, bo to uległ wypadkowi i doszło do niedowładów i powiedział do swoich rodziców, on był bardzo taki szorstki do nich wcześniej, powiedział, że to cierpienie, to co go spotkało, to jest najpiękniejsze, co mogło go spotkać. On się pogodził z Panem Bogiem i z ludźmi. I proszę zobaczyć, tak? No, ktoś by powiedział, no szaleniec, faktycznie chyba szaleniec Boży, bo jednak przewartościował i powiedział, że to cierpienie ofiaruje za innych. I to jest właśnie ten chyba sens tego cierpienia.
Tak.
Po to, żeby współczesny świat zmieniać. Ten, który gdzieś na początku wspomniałem, ten, który gdzieś pokazuje się pięknych, bogatych i że wszyscy tacy będą. No to jest nieprawda, to jest oszukiwanie, to jest dawanie społeczeństwu takich nadziei bez pokrycia, prawda?
Tak, iluzja, bańka.
Iluzja, dokładnie.
Tak, bańka. Drodzy panowie, to co szczególnie teraz pan doktor mówił, jakoś mi uprawnia do tego, żeby jednak ten jeszcze jeden aspekt z listu wydobyć, a mianowicie tak? To pojęcie, które Ojciec Święty używa od czasu do czasu, Ojciec Święty Franciszek, właściwie wcześniej nie słyszałam tego, a mianowicie pojęcie szpital polowy. Ono tak. Może nam się tak kojarzyć wojennie, prawda? Ale myślę, że choroba też jest taką, może być taką walką. I walką i samego człowieka, zmaganiem się. To, co pan doktor przed chwileczką mówił o tym młodym człowieku, który przewartościował, że choroba, pan doktor mówi, że ta choroba może być też jakimś darem, ale zanim ona się stanie darem, to często jest, upływa długi czas zmagania się, prawda,
tak,
z tym
dokładnie.
Ciężkim doświadczeniem. I Ojciec Święty pisze tutaj, że Kościół powinien być być takim szpitalem polowym, to znaczy być w tej sytuacji, być w tych trudnych sytuacjach z osobami chorymi jako szpital, prawda? Szpital to znaczy miejsce, gdzie się pomaga, a więc Kościół powinien być, Kościół i my, prawda? Bo Kościół to my.
Tak.
Powinien być z tymi ludźmi, którzy być może walczą cały czas. Jeszcze zmagają się, no nie być może, bo przeważnie to nie dzieje się tak, że dotyka nas choroba i jesteśmy szczęśliwi, prawda, happy. Nie, to często musi upłynąć jakiś czas i musi być też jakaś specjalna łaska, wsparcie innych, modlitwa i tak dalej. Proszę o refleksję na ten temat. Może się mylę, ale jakoś tak to pojęcie jakoś rozumiem w ten sposób. Który z panów? To może ksiądz doktor najpierw.
Ja bardzo bym chciał powiedzieć, że tutaj taką osobą, która mi się kojarzy, jest Hanna Chrzanowska, która właśnie odpowiedziała w tamtym czasie historycznym na wielkie potrzeby ludzi chorych w domach, samotnych, które potrzebowały pielęgnacji. I później tą swoją pasją, tym swoim pomysłem zarażała innych. I dzięki temu też powstała cała ta wspaniała opieka hospicyjna w Polsce, która w tej chwili jest taka prężna i taka mocna.
Tak.
I w każdym momencie naszej historii, tak, w każdym momencie historii, naszej historii tu ziemskiej, kiedy idziemy, kiedy sobie nawzajem towarzyszymy, taki szpital polowy trzeba otwierać.
Ale proszę księdza, jeżeli można, trzeba jeszcze dodać, może jeżeli ksiądz pozwoli, to dodam, że przecież Hanna Chrzanowska rozpoczynając i prowadząc później tę pracę przy pomocy oczywiście wielu osób towarzyszących jej, ona właściwie ciągle zmagała się, musiała zmieniać stereotypy, prawda, postawy różne. Była to swego rodzaju walka przecież.
To prawda, bo inne było nastawienie.
Oczywiście,
nie tylko, nie tylko wśród tej profesjonalnej części, czyli medyków, ale również wśród kościoła, tak, hierarchicznego.
Tak, to co ona pisze, to co można przeczytać o niej i w różnych, przecież w tej chwili jest dużo materiałów, to świadczy o wielkiej takiej sile wewnętrznej tej kobiety, tej osoby i heroizmie wręcz, że nie zrażała się jakimiś złymi nawet ocenami swojej pracy.
A tylko szła z tą misją i z pasją, tak? Ale przede wszystkim z takim pięknym światłem, mocnym światłem wiary, takiej przyjaźni z Jezusem, gdzie to jej ta przyjaźń pomagała w realizowaniu, w pokonywaniu tych różnych przeszkód, o których pani tutaj redaktor wspomniała.
Tak. I pan doktor chciał tu włączyć
się w nasz... najmocniej, że
proszę,
wchodzę w słowo.
Proszę.
Ksiądz przywołał przepiękną postać błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Ja bym chciał przywołać postać, która bardzo pasuje właśnie do szpitala polowego, pani doktor Aleksandry Gabrysiak. Tutaj radość jest o tyle większa moja, że usłyszeliśmy od księdza biskupa Jacka Jezierskiego, biskupa Elbląskiego, że podjął decyzję rozpatrzenia sprawy doktor Aleksandry Gabrysiak w formie procesu beatyfikacyjnego. Ogłosił to nam 6 lutego w dzień męczeńskiej śmierci pani doktor. A kim była ta doktor? Ta doktor była sama obarczona bardzo dużym cierpieniem. Chorowała na krzywicę witaminę D oporną, ruszająca się przy pomocy kuli, ale właśnie ona bardzo pasuje ta postać do szpitala polowego. Ona poszukiwała chorych, opiekowała się takimi chorymi opuszczonymi, bo anonimowymi alkoholikami, więźniami, osobami bezdomnymi.
Osobami
matkami,
na marginesie będącymi.
Tak, który świat może współczesny spycha takie osoby na margines. Ona się nad nimi pochylała, wydobywała ich, przepraszam za brzydkie słowa, ale gdzieś właśnie z pobocza ulicy Zrynsztoka czy z Melin wyrywała i służyła im, leczyła. U wielu osób wyprostowała te ścieżki życiowe. I bardzo się, ja mówię w liczbie mnogie, bo tutaj Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, chodzi o Pomorskie, a także Stowarzyszenie Przyjaciół dr Oli, bardzo się cieszy tą decyzją. I to jest również taki przykład świątobliwej lekarki, która z mocą i pasją poza
i swoim
czasem
walczyć,
medycznym,
używając tego,
czasy,
tak,
właśnie pochylała się nad chorymi. A jeżeli on nas dotyczy, ten każdego z nas, bo powinniśmy reagować, tak, na sytuację, nie wchodzić w procedury. Te procedury chyba nas wszystkich, ja mówię tutaj o pracownikach medycznych, bardzo w jakiś sposób no, i trapią, i męczą, i dokuczają. A w tym szpitalu no, nie tylko my, lekarze, pielęgniarki, personel, to co pani dyrektor powiedziała, rodzina, ale ja myślę, że tutaj również kapłani z tą posługą w domach, w szpitalach, w domach opieki, ale także w domach tam, gdzie chorzy, we własnych właśnie domach. I żeby od tego chorego, który, jak już powiedzieliśmy, jest bardzo cenny dla Kościoła Powszechnego, żeby walczyć i dbać, żeby właśnie on nie czuł się odepchnięty, odrzucony na ten margines. To ta postać, którą przywołałem, doktor Aleksandra Gerbysiak, robiła wszystko, no wspólnie oczywiście również z kapłanami, z którymi współpracowała, żeby ci chorzy poczuli się. Ja pamiętam takie wspomnienie jednego z tych podopiecznych, że on mówił, że on poczuł się po raz pierwszy, gdy spotkał się z doktor Olą, bo to pacjenci nazwali ją lekarzem ciała i duszy, a tutaj już mówiliśmy, że powinniśmy patrzeć na chorego całościowo, tak? Nie tylko jako wycinek, nie jako tylko dany przypadek. I ten, wspomniając tego podopiecznego, on powiedział, że on po raz pierwszy poczuł się jak człowiek. W tym właśnie szpitalu takim polowym, który stworzyła doktor Ola, bo go gdzieś tam wydobyła z jakiejś myliny i z nim rozmawiała, zbadała, ubrała.
Tak, ja mam nadzieję, panie doktorze, że my spotkamy się tu w studiu, żeby mówić też o pani doktor. Już mówiłam panu doktorowi, kiedy umawialiśmy audycję, że około 30 lat temu już w tej audycji mówiliśmy, ale tak pobieżnie powiedziałabym o doktor Aleksander Gabrysiak.
No warto powrócić do tej postaci.
Tak, i właśnie teraz, kiedy usłyszałam, że się rozpoczął ten proces diecezjalny, pomyślałam sobie, że tak jak o Hannie Chrzanowskiej mówiliśmy też kilkakrotnie, tak, już jeszcze przed tymi procedurami, tak tutaj o doktor Aleksandrze Gabrysiak też. Także już zapraszam pana doktora. A chciałabym już jest godzina 13:34, za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom, ale chciałabym jeszcze o takim może no, bardzo delikatnej sprawie powiedzieć, a mianowicie o tych postawach właśnie służby zdrowia wobec osób chorych. Na ile? I pytanie moje jest takie, na ile katolickie stowarzyszenie, którego pan doktor jest członkiem i był szefem przez jakieś tam dwie kadencje, jak zrozumiałam, a ksiądz doktor jest przecież duszpasterzem służby zdrowia. Na ile te organizacje, czy jeżeli mogę użyć tego słowa, na ile one przygotowują albo pomagają pracownikom służby zdrowia w takim właściwym, czy takim pełnym widzeniu osoby chorej? Który z panów?
No może ja nie wiem, czy księdzyłam oddać głos. Przepraszam, księże.
Proszę, panie doktorze.
Ja myślę, że ta formacja no, duchowa, która jest w każdym katolickim stowarzyszeniu, również lekarzy, jak i pielęgniarek, i położnych, także i farmaceutów, i ten kontakt no, z kapłanami dla nas jest no, no bardzo, bardzo istotny. Za to tutaj na księdze, tak powiem, na ręce księdza dziękuję wszystkim kapłanom, którzy no, współpracują, opiekują się. To są rekolekcje, to są spotkania no, i rekolekcje na Jasnej Górze, ale także i rekolekcje te lokalne, prawda? I te spotkania chociażby, czy sympozja, czy konferencje, które mówią, tutaj w Gdańsku, przepraszam za nieskromność tutaj, ale to oddaję ukłon w stronę pani profesor Grażyny Świąteckiej, która przez wiele lat prowadziła takie spotkania etyczne. Panie redaktor, to bardzo pomaga pracownikom służby zdrowia właśnie dostrzec to sedno i cierpienia, i to, czym jest i kim jest, przed kim jest chory i w jaki sposób mu pomagać. Więc no, przede wszystkim, jeszcze raz podkreślam, no, ta formacja duchowa, ale także własna, osobista modlitwa, refleksja, to jest nam bardzo potrzebne. Także samemu trzeba odpowiedzieć sobie swoją postawę wobec cierpienia. Dobrze, ja zawsze mówię, jeżeli lekarz troszkę, czy pielęgniarka pocierpi, czy jest na coś chory.
No właśnie, wobec swojego cierpienia też, tak.
Tak, wtedy poznaje sens cierpienia, tak.
Tak, tak i dziękuję bardzo. To pan doktor Mirosław Pietrzak.
Dziękuję pięknie, bardzo dziękuję.
Myślę, że warto powiedzieć o takiej sprawie, że katolickie stowarzyszenia to jest mały wycinek rzeczywistości. Tak. Natomiast są bardzo pięknie ukształtowani ludzie, medycy, czy to lekarze, czy pielęgniarki, czy rehabilitanci, wynieśli jakąś tradycję duchową z domu, pielęgnują ją, mają taki mocny charakter i oni z pasją służą ludziom. I trzeba ich też dostrzec i im za to serdecznie podziękować. Natomiast ci, którzy chcą się formować, bo są tacy, trzeba to umożliwić. I dlatego katolickie stowarzyszenia są po to, żeby tą formację dla swoich braci i sióstr, dla medyków prowadzić. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj takie dosyć ważne z tego względu, że w całej takiej opiece nad człowiekiem chorym nie wystarczy tylko profesjonalizm. Kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony, powiedział, że nie wystarczy podejść do chorego z, i tu wymieniał profesjonalizmem, czymś tam jeszcze, ale trzeba mieć jeszcze serce. I to serce dobrze ukształtowane. A najlepiej wiemy, że serce kształtuje się w domu Ewangelii, bo to jest ten dom, gdzie jesteśmy wychowywani przez samego naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Tak, dziękuję bardzo. Panowie, jeżeli panowie pozwolą, to damy głos teraz radiosłuchaczom. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj w takiej optyce 31 Światowego Dnia Chorego, który był wczoraj obchodzony, 11 lutego, we wspomnienie, czy uroczystość Matki Bożej z Lourdes. Rozmawiamy o liście Ojca Świętego Franciszka na ten dzień, liście, który jest zatytułowany Miej o nim staranie, współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia. Naszymi gośćmi są ksiądz dr Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia oraz pan doktor Mirosław Pietrzak, internista, specjalista medycyny paliatywnej i tak dalej. Człowiek związany z hospicjum bardzo mocno. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do studia, do radia, rozmawiać z naszymi gośćmi. Telefony 56 655 23 55 i 56 655 23 56, Polska Północna Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200, dwa numery dla radiosłuchaczy z zagranicy. 4856 to numer kierunkowy i 655 23 33 i 655 23 66. Już mamy telefon, a więc odbieramy. Halo?
Szczęść Boże. Szczęść Walenty Boże. Z Lublina.
Witamy Pana.
Ja chciałbym zasygnalizować, ja wiem, zabrać głos.
Prosimy bardzo.
W tej bardzo potrzebnej audycji. Ja bym chciał zaapelować do ludzi, którzy przecież mamy chorych wokół siebie i pewnie, że są organizacje, które się tym zajmują tak. Szczerze to ja nie wiem, gdybym właśnie był gdzieś zrzeszony, czy wykrzesałbym aż siebie tak dużo. Ja opowiem historię, zajmuję się niejednym moimi przyjaciółmi, którzy teraz są starsi ode mnie i w potrzebie. Ostatnio 2 lutego odwiedziłem mojego przyjaciela, człowiek dobrze po 80, człowiek z amputowaną nogą. Wydawałoby się, no, wielkie cierpienie, ale ja wchodzę do niego do pokoiku, a on śpiewa kolędę. Doczekałem, aż wyśpiewał do końca, zatkało mnie i mówię: pięknie. Ksiądz, mówię: proszę księdza, pięknie, proszę mi coś jeszcze zaśpiewać. I on taką starą pieśń, którą rzadko w kościołach się spotyka, zaśpiewał mi. Nawet sobie nagrałem już, chwaląc się prywatnie. Co chciałem powiedzieć, że tyle radości, ile człowiekowi daje właśnie taka świadomość, że ja nie muszę, że ja mógłbym gdzieś tam coś tam, też na emeryturze już jestem, mógłbym gdzieś tam sobie czas ale ile radości, ile ja bym dał za tę przecież jest ciężkiej sytuacji. Mówię, schorowany, bez nogi, człowiek naprawdę cierpiący. Nie wiem, czy ja byłbym w stanie w takim stanie mieć jeszcze tyle radości, tyle. A on po prostu, ale on miał radość, pewnie miał, no bo ale jaką ja miałem radość, to jest nie do opisania. I proszę, z rodziny Radia Maryja, ponieważ też się identyfikuję z tą grupą, proszę, nie bójmy się. Nie musi to być jakieś takie co dzień, co drugi dzień. Wystarczy raz na kilka dni, ale odwiedźmy kogoś, jednego, drugiego. Zobaczycie Państwo, ile to daje człowiekowi wartości, ile to daje, jaką tego się nie da.
Tak, bardzo Panu dziękujemy za to świadectwo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam Pana bardzo serdecznie, ale no powiedział Pan to, co jest istotą właściwie pomagania, prawda? Nie myśmy tylko, że instytucja, że lekarz. Czy nie wiem, czy goście nasi odniosą się do Pana wypowiedzi?
Pewno trzeba serdecznie Panu podziękować za to, że podejmuje takie odruchy serca, że pamięta o chorych i tak proszę dalej trzymać, bo tak jak sam Pan powiedział, to jest bardzo wychowujące, kształtujące nas, prawda, że chorzy również potrafią wychowywać nas do takiej empatii, ale
do
też
prawdziwego
do
widzenia, tak, świata.
Ale też krwością własnego życia, prawda?
Tak. Dziękuję, panie doktorze.
Tak, bardzo tyle również dziękuję za to piękne świadectwo. I tutaj jest właśnie ten aspekt, to przewartościowanie, że chory nam coś daje.
Tak.
O dziwo, tu przyszedł dawca, się okazało, że się odmieniły role biorca i dawca, prawda?
Tak, często
więc
ludzie,
to jest
którzy...
takie piękne, tak. Tak.
Często pan doktor wie o tym i ksiądz również, że często ludzie, którzy pomagają, mówią, ale ja więcej otrzymuję niż daję, więc to jest przykład na to. Dziękuję
Powtarzam
bardzo.
Powtarzam za świętym Janem Pawłem II, że chorzy są naszą siłą.
Tak.
Ilu chorych się za nas modli, to my naprawdę nawet nie wiemy.
O, to
niektórzy
już
się przyznają.
Panie doktorze, otwiera pan następny jakiś taki akapit. Nie możemy już w to wchodzić, musimy odbierać telefony. Słuchamy. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże. Dla pani i doktorów. Ja chciałam powiedzieć o cudzie, jaki się dokonał na moim ojcu przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Czy mogę powiedzieć?
Tak, może pani powiedzieć, ale proszę powiedzieć to w takim skrócie, bo mamy mało czasu, dobrze?
W skrócie, tak, powiem w skrócie. Czy mogę mówić?
Tak, proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Chciałam powiedzieć i podziękować, że jest takie radio, że może człowiek powiedzieć o cudzie, jakim dokonał się na moim ojcu Janie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Ojciec mój był bardzo ciężko chory. Doktorzy nie dawali już mu życia, ponieważ miał nowotwora złośliwego. Kiedy pilnowałam go jednej nocy i po ciężkich boleściach całej nocy zasnął nad ranem, słonko wschodziło nad lasem, a mi przyszła taka myśl, Boże, oj, już nie dają ojcu życia. I powiedzieli, łatwiej się umiera w domu. I myślę, poproszę Ojca Świętego, aby on pomodlił się za mojego ukochanego ojca, żeby te cierpienia odeszły. I stało się. Napisałam list do Ojca Świętego, prosząc z całego serca o to, żeby te boleści ustąpiły. Nie czekałam długo i nawet nie myślałam o tym, że w ogóle Ojciec Święty odezwie się, a tu przychodzi list. List pisze Watykan. Uklękłam na kolana, otwieram list, czytam. Boże, Ojciec Święty daje nadzieję. Więc wzięłam i jak najszybciej pobiegłam do ojca, który już leżał jakby w agonii, ani nie jadł, ani nie pił, i czytam mu ten list. A on powiedział: dziecko, ufajmy Bogu. Ojciec Święty, modli się, wszystko będzie dobrze. I rozumie pani.
Tak, i jak to się skończyło?
Że przyszedł, że Ojciec Święty, który dostawał morfinę, a pani doktor powiedziała, w domu łatwiej się umiera. I w ten czas przyszła poprawa, przyszło cudowne ozdrowienie. I nad łóżkiem u ojca wisiał obraz Jana Pawła II i Matki Bożej. Ojciec załamuje ręce i mówi: o Mateńko najukochańsza, jakże dziękuję, Ojcze Święty, żeby te boleści mnie opuściły.
Tak, proszę pani, halo, już wypowiedziała pani to, co jest istotą i bardzo się cieszymy z tego. I to jest piękne świadectwo. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Pozwólmy, żeby ksiądz doktor albo pan doktor jakoś odpowiedział pani, czy tak? Halo?
Halo?
Księże doktorze?
Myślę, że ten kult świętych, czy też odwoływanie się i proszenie innych o modlitwę, tak? Żebyśmy, ktoś się pomodlił w intencji mojego chorego, to jest to wspólne kroczenie drogą, mm-hmm. I to jest również posługa taka samarytańska.
Tak.
To jest piękna, ważna i ten element duchowy, bo my sobie często myślimy, że Samarytanin to tylko ten, który coś czyni, ale Samarytanin to również ten, który duchowo wspiera, czyli modli się za chorych.
Tak, dziękuję bardzo. Odbierzemy następny telefon. Halo?
Odpowiedź. Odpowiada doktor.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie ma ten temat. Parę tygodni temu był w radiu pan Sobecki. Jak może mnie pani...
Ja nie wiem, o czym pani mówi.
Halo?
Tak, halo? Słucham?
Radio Maryja, tak?
Tak, słucham, halo?
Radio Maryja, tak?
Tak, ja przepraszam panią, z poprzedniego telefonu nie rozumiałam i to, o czym pani mówi. Tak, słucham panią.
Ja też jestem chora, już 3 miesiące
tak?
Choruję, nie byłam na dworzu, ale był u mnie ksiądz po kolędzie i powiedział, że nas wyspowiada z mężem, bo i mąż był chory. My już jesteśmy starsi ludzie i mąż ma 87 lat, ja mam 83, skończyłam. I wyspowiadał nas, komunię nam dał. Teraz co niedziela do nas przychodzi szafarz, sąsiedzi pomagają, mam sąsiadkę, zakupy, nieraz zupę,
no
nieraz coś nam ugotuje.
Pięknie.
Jestem tak wdzięczna i druga sąsiadka pomagają. Mamy dzieci w Warszawie, tam pracują, też pomagają. Nie mogę powiedzieć, też pomagają. Jedna synowa co tydzień przyjeżdża, robi zakupy, załatwia sprawy z lekarzami tego. Ale coś mi się stało z kręgosłupem, bo męża dźwignęłam, bo spadł z łóżka i kręgi złamały się. Także nie mogę chodzić, boli mnie strasznie kręgosłup. I też chciałam tak opowiedzieć, że jak sąsiedzi pomagają, księdzu to powiedziałam, to był wzruszony, że tak sąsiedzi pomagają.
Bardzo pani dziękujemy za to świadectwo. Jeszcze powiem, że może pani przecież skorzystać też z opieki takiej, z
pracownika. Synowa załatwiła.
Właśnie.
I przyszła pani, ale mąż już zdrowy, bo też chorował na grypę. i zdrowy i później podziękowaliśmy, bo mąż dużo pomaga.
Rozumiem. Dziękuję pani bardzo serdecznie. To taki piękny przykład na to, że żyjemy wśród innych ludzi, którzy są wrażliwi i też jakoś reagują na nasze bóle. Księże, panie doktorze, może
tak,
teraz...
To jest właśnie taki przykład, piękne świadectwo na wspólnotę, tak? Mm-hmm. Gdzie chore widzimy jako tego chorego z ciałem i z duszą, tak? I kapłan, i bliscy, rodzina, i sąsiedzi, ci, to bezpośrednie to właśnie otoczenie.
Tak,
to
właściwie powinno być, taka naturalna wspólnota.
No właśnie o czym mówi, tak jest, to co mówi papież Franciszek, to jest przykład tych dobrych, nie jednego Samarytanina, ale kilku, ale jeszcze do tej pani, niech pani się zgłosi do swojego lekarza, też rodzinnego, bo tam pani mówiła o bólach kręgosłupa.
Tak, o złamaniu kręgów.
Tak. To trzeba zniwelować, to na pewno może być wizyta w domu i na pewno zostanie pani zabezpieczona przeciwbólowo. To jest bardzo też ważny aspekt, bo jeżeli to cierpienie się wydłuża, to wtedy nie mamy chęci do tego, żeby nawet włączyć właśnie Radio Maryja i posłuchać jakiejś audycji ciekawej.
Tak, dziękujemy bardzo panie doktorze, bo to bardzo ważne, kiedy przyjedzie właśnie syn czy synowa, poprosić, żeby skontaktowali się z lekarzem.
Tak, żeby zbadał i czy gdzieś pokierował, czy sam zaaplikował odpowiednie postępowanie.
Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli mamy telefon, to odbieramy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgosia z Koszalina.
Witamy Pani Małgorzato.
Od chorej duszy, niech będzie Ci mocą moja słabość. W smutku mej nocy niech rozbłyśnie Twa radość. Niech Ci siły dodaje me przewlekłe zmęczenie. Ty do chwały powstajesz, gdy we mnie zwątpienie, w Tobie życie i młodość, gdy ja śmierć zobaczę. Grzechom czynię zadość, gdy dla Ciebie płaczę. Jam jest głód miłości, Ty masz chleb wieczności. Te słowa zapisałam w Wigilię Matki Bożej z Lourdes w 2001 roku i chciałam je zadedykować właśnie wszystkim, którzy mi i innym chorym towarzyszą, zwłaszcza lekarzom, całej służbie zdrowia, kapłanom, kapelanom, pani, która prowadzi nasz...
Dziękuję bardzo.
I wszystkim moim znajomym, którzy mnie wspierają, sąsiadom, którzy tworzą moją duchową rodzinę.
Czy pani też jest otoczona jakąś taką piękną siatką wsparcia?
Było tak, przez ponad rok miałam asystenta i opiekunkę, teraz troszeczkę ze względu na brak środków finansowych to się ukróciło, ale mam koleżankę, która mnie odwiedza. Na razie muszę troszeczkę sobie radzić sama, ale jest nadzieja, że będzie wszystko dobrze.
Pani Małgorzato, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy panią i jakoś bądźmy razem po prostu.
Tak,
tak, szczęść Boże na wszystko.
Z Panem Bogiem.
Księże?
No, dziękujemy pani Małgosi za tą pogodę ducha i za to, że karmi się też właśnie takimi dobrymi słowami. I że jest w niej tyle wdzięczności, bo to jest to, czym może ona obdarować innych, którzy jej towarzyszą w tej drodze jej cierpienia, choroby.
Tak, pani Małgorzata, halo, słucham radio.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Zosia, ja chciałam się podzielić takim doświadczeniem, bo ja miałam wypadek.
Pani Zosiu,
tak?
Dwie minutki, dobrze? Bo
dobrze.
To już ostatni telefon, słuchamy panią.
Chciałam, dwie minutki to tylko powiem,
tak.
Że ja jestem w Caritasie, pomagam dla ludzi. Miałam wypadek, chociaż miałam po prostu, że już nie żyłam, ale pomagam ludziom. Chodzę i cieszę się z tego, że Pan Bóg mi daje zdrowie, a ja pomagam drugiej osobie.
A jak pani znajduje te osoby? Bo pani mówi, pomagam ludziom.
A ja już
ludziom.
Jestem w Caritasie.
Aha.
W Caritasie jestem, pomagam dla nich. Chociaż teraz byłam na operacji tak samo i pomagam im. W każdej chwili posiedzę, porozmawiam z nimi, jakie mają problemy, jakie i co.
i na pewno pani, bo pani mówi, posiedzę, porozmawiam, na pewno pani doświadcza tego, że bardzo potrzebna jest rozmowa, prawda?
Tak, tak, tak. Najważniejsza jest rozmowa z drugą osobą.
Tak.
Bo ona potrzebuje tej pomocy po prostu, bo ona sama jest i chce, żeby porozmawiać, posiedzieć z nią.
Tak. Dziękujemy pani Zofio bardzo, bardzo serdecznie. To już jest ostatni telefon nasz. Panie doktorze, czy pan doktor chciałby może jakoś...
Bardzo dziękuję za te słowa i świadectwo. To jest właśnie też wielka sprawa. Być, rozmawiać, ale też słuchać chorego, towarzyszyć.
Właśnie,
czasami tak. Milczenie też jest rozmową. Wziąć za rękę, usiąść i po prostu nie w tę chwilę obecności. Zmysł dotyku, jak mówią naukowcy, umiera ostatni, więc chory czuje, że jesteś, że jest ktoś bliski. Czy może nie bardzo bliski, ale czy to właśnie przyjaciel,
że
wolontariusz.
Człowiek, inny człowiek.
Człowiek, tak. I towarzyszy, że nie jest sam w tym swoim właśnie cierpieniu, w tym swoim krzyżu. Ktoś z nim mu towarzyszy.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. I ja już z panem się umawiam na audycję, ale tu w studiu, za jakiś czas, dobrze?
Dobrze.
Tak,
dobrze.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. Pozdrawiam księdza Arkadiusza.
Tak, życzę dużo siły i takiej światła Ducha Świętego na wszystko, co pan robi.
Również
pozdrawiam.
Życzę. Wiele łask, obfitości łask wszelkich.
Dziękuję bardzo. I księże doktorze, koniec naszej audycji.
No właśnie. Pani Barbaro, pani redaktor, bardzo serdecznie chcę podziękować pani za taką długoletnią pracę i za te tworzenie tych wspaniałych audycji. One pomagają, myślę, naszym chorym. Chorzy słuchają na pewno, ale również, jak widać, przyciągają te audycje również świat medyczny i świat duszpasterski. Także dziękuję za integrację tego środowiska w ten sposób.
Dziękuję bardzo, księże, za te bardzo miłe słowa. Troszeczkę takie duże, powiedziałabym, za duże. Kto się mówi za duży wiatr, jak to się biblijnie, na moją wełnę, czy coś w tym rodzaju, jak to jest, coś takiego jest, prawda? A więc dziękuję bardzo serdecznie i również zapraszam tutaj do Torunia na jakieś spotkanie kolejne. I powiem tak, z tego listu Ojca Świętego jeszcze wypisałam, albo może nie tyle wypisałam, ale takie mam refleksje. Idźmy razem, po prostu idźmy razem. Także chciałabym, żebyśmy z tym zostali na cały tydzień chociaż. Myślmy o sobie, módlmy się za siebie. Dziękuję bardzo moim gościom. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję ojcu Benedyktowi, bardzo wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali audycji, którzy włączyli się w audycję. A za tydzień mam nadzieję, że będzie audycja na temat niewidzialnego klasztoru Jana Pawła II. No zobaczymy, bo będzie gość z zagranicy. Niewidzialny klasztor, który powstał we Francji. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.